z rodziną mi do twarzy.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, aczkolwiek jak zwykle to bywa w przerwie, tematy pączkują. Dziś rozmawiamy o tym, jak to jest być razem w pracy, razem w domu, w małżeństwie. Wspólna praca, wspólna pasja. Moimi Państwa gośćmi są dziś Anna i Krzysztof Jarota z Opolskiego Teatru Lalki, aktora, Anna i Krzysztof Zatwarnicy z Politechniki Opolskiej, z Instytutu Informatyki, a także Wacław Mitoraj, psycholog. Mówiliśmy już trochę o tym, jak ułożyliście sobie te plany dnia, scena, dom, tutaj praca, dom, kiedy się uzupełniacie, kiedy się wspieracie, kiedy jesteście dla siebie takimi pierwszymi krytykami, inspiracją, no jak dzieci sobie w tym radzą. Ale czy bywają takie sytuacje, czy już gdzieś przeżyliście takie historie, że powiedzieliście dość, po prostu praca, chociaż przez chwilę nie może mieć wstępu do tego domu, musimy gdzieś spasować, musimy trochę odpocząć i pobyć jakby sobą w tej innej roli, takiej czysto prywatnej. Czy były takie sytuacje? Czy są potrzebne? Może nie? Jak to jest?
To jest ciężkie pytanie, ponieważ specyfika naszego zawodu jest taka, że kiedy nie mamy prób, no to wszystko się pięknie układa, bo kończymy o normalnych godzinach pracy, idziemy po dzieci.
Nie normalnych, bo kończymy już o 12.
No czasami o 12, 15. Czasami o 14, zależy jakie mamy tam zajęcia. Jeszcze
ekstra
w teatrze.
Godzinach pracy kończycie.
No czas zawsze, cała resztka czasu jest inwestowana w nasze dzieciaki.
Ale proszę mi wierzyć, że po dwóch spektaklach do półtorej godziny jest się wypompowanym z energii. Po prostu wypompowanym. To już jest tylko dojść do domu, usiąść i chwilę po prostu posiedzieć tak, żeby się nikt nie odzywał. Odpocząć, po prostu odpocząć.
No ale to jest jedno oblicze naszego teatru, naszej pracy, a drugie to jest takie, że przychodzi moment prób i więc mamy zajęcia od rana do późna, do wieczora. No a w tym wszystkim w domu
jak
dzieci.
Jak sobie radzicie w takim razie z taką zwyczajną organizacją dnia codziennego?
No korzystamy z instytucji pod tytułem niania. Nie ma innej opcji. Rodzinę mamy daleko, na Podlasiu. Babcie nie dojadą tak z dnia na dzień, chociaż czasami
tak,
poświęcają
tak
się. Ale,
dojeżdżają. No, ale to dłużej niż 5 dni babcia z nami nie wytrzyma. A my z babcią. Więc jedna babcia 5 dni.
Babcie bez artystycznego, aktorskiego zacięcia?
No, to znaczy ja twierdzę, że moja mama akurat ma dosyć duże artystyczne zacięcie, ale nie jest aktorką, a byłaby świetną, szkoda. Mhm. Tak samo jak Krzysztofa tato.
No gdzieś to pewnie tam w DNA siedzi naszym. Ale wtedy dzieci chyba najbardziej...
Jest to najtrudniejszy czas dla nich?
I dla nas też.
Tak, tylko Marcysia się już przyzwyczaiła. Dla Marcysi mam wrażenie, to już nie jest żaden problem. Ale Ignaś ma dopiero 4 latka i się tego wszystkiego uczy. Chociaż tak jak mówię, jeżeli ma różnorodność, że przyjeżdża babcia z Łomży, przyjeżdża babcia z Białegostoku, przychodzi niania, to zawsze coś się dzieje. Zawsze starają się te osoby tak zapełnić ten czas, żeby dziecko się nie nudziło, żeby nawet, jak myślę, że nawet lepiej spędza ten czas niż z nami zmęczonymi.
No ja do końca nie wiem. Tego się ciągle uczę chyba, że ja nie wiem, czy to ja bardziej cierpię z tego powodu, że myślę, że dziecko cierpi, czy dziecko cierpi rzeczywiście, bo rzeczywiście jak przychodzimy, to mówi, tak się stęskniłem, w końcu jesteście. No, jest to trudne dla rodzica, którym...
To jest cena.
To jest cena tego zawodu, tak.
Państwo mają chyba... Będąc z innymi ludźmi, jakby tworzy nowe więzi, więc uczy się też czegoś
jakieś nowego. Profity to dziecko musi mieć, jedno i drugie.
Jakoś sobie z tym poradzi.
Państwo mają bardziej tak chyba, jeśli idzie o godziny pracy, ustabilizowany czas, czy nie?
Tak, zazwyczaj te godziny pracy są bardziej stabilne, no ale mieliśmy też zajęcia na studiach zaocznych, czasami także obydwoje i sobotę i niedzielę, prawie po całe dnie. Babci są bliżej, więc w razie czego zajmą się dziećmi, niania też była swego czasu. Jest o tyle łatwiej, że teraz już po prostu mamy duże dzieci. Więc mi się przypomina...
Przejawiają jakieś informatyczne zainteresowania?
Przejawiają, natomiast tutaj bardziej chodziło mi o coś takiego, że jak wracam w sobotę, to jest ugotowane, pies wyprowadzony i posprzątane. Więc to państwa poprzedza, powiem na pociechę.
I... To zależy jeszcze od wychowania.
Tak.
Trzeba znaleźć czas, żeby ich tego nauczyć.
Po prostu wrzuciliśmy im to w zakres obowiązków i chłopcy sobie świetnie radzą. Znaczy, czasami jest bardziej posprzątane, czasami mniej, ale ogólnie jest naprawdę nieźle.
Pani Aniu, to o co pytałam, czy były takie sytuacje, że poczuliście, że trzeba postawić granicę, żeby już ta praca do domu nie weszła, chociaż na chwilę?
Zawsze mamy pracę w domu.
Czyli nie było takiej sytuacji.
Ja swoje biuro noszę na plecach, mam plecak, w środku jest laptop, tam są maile od studentów, tam są maile służbowe, tam jest rozgrzebany artykuł.
Ale to ty nie pojawiła się taka sytuacja, bo nie mogła się pojawić, bo się nie dało, czy po prostu nie było takiej potrzeby?
Nie było potrzeby i troszeczkę specyfika zawodu. My naprawdę odbieramy maile nawet w środku urlopu. Fakt, że teraz się tak zdarzyło, że nie mieliśmy prądu. Byliśmy na takim kempingu bez prądu i ostatnie 5% baterii zdążyliśmy do szefa napisać: prąd nam się kończy, więcej nie będzie. Potem jak będziemy mieć prąd, to napiszemy. Dosłownie. No zdarza nam się nawet w czasie gdzieś dłuższych jazd pewne sprawy załatwiać. Może troszeczkę za często. Ja jestem troszkę taka zamięka chyba w stosunku do studentów. Jak któryś ma problem, to wiadomo, że napisze do mnie, to postaram się rozwiązać, jakoś pomóc, wesprzeć. Mam też studentów na indywidualnym toku studiów jako opiekun. Tam im troszeczkę steruję innymi przedmiotami, dobieramy tak, żeby ich kompetencje lepiej podkreślić. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy taką granicę zrobili. Mhm. To, co my robimy, naprawdę lubimy. I to by było tak troszeczkę, nie wiem, może zaprzeczenie, lekko.
No nie macie takiej potrzeby po prostu, gdzieś ona się nie pojawiła.
No to ja mam pytanie w takim razie, jak to jest? Jeżeli to biuro jest w tym plecaczku cały czas i cały czas jesteście państwo w kontakcie ze swoimi studentami, przecież mogą się pojawiać różne kwestie rodzinne. Teraz chłopcy są bardziej przygotowani do tego, żeby wypełniać jakieś zadania i przyjmują swoje role w rodzinie, no ale przecież zanim dotarli do tego momentu, do tego punktu, uzyskali taką dojrzałość, to dzieci mają to do siebie, że dobijają się o zainteresowanie, dobijają się o uwagę. Kto ma pierwszeństwo wtedy? Mail, kontakt ze studentem?
Myśmy to fantastycznie godzili. Znaczy tak, studenci nie piszą tysiąca maili albo dziesiątków maili dziennie, ale były takie sytuacje, kiedy dzieci były mniejsze, chodziły do przedszkola, no i chorowały. Tam jakieś kichanko, katar, ale już do przedszkola nie puścimy. No to pakowałam laptopa, pakowałam dzieci, jechały na zajęcia. Sadzałam w ostatniej ławce z kredkami, kartkami i bajką ze słuchawkami, a studenci siedzieli pierwsze i słuchali zajęć i zazdrościli, bo tam z tyłu fajny film leciał, oni musieli słuchać to, czego ja mówię. I kolejna taka sytuacja nietypowa, też jakieś choróbsko, takie lżejsze. Miałam umówionych dyplomantów na konsultacje. Nie dałam rady pojechać do pracy, no bo dzieci chore, taka logistyka uniemożliwiła. No to powiedziałam dyplomantom, gdzie mieszkam, mają podjechać do domu. No i wyglądało to dość ciekawie, bo z jednym obrabialiśmy dyplom, pracę inżynierską, a przyjechało ich troszeczkę więcej, bo tam w czasie się nie rozłożyli w domienie, reszta zajmowała się dziećmi. Wyglądało to tak, że mieli wywalone 20 kilo Lego i sobie radośnie z nimi budowali i stwierdzili, że najlepsze konsultacje.
A też były też takie sytuacje śmieszne były, że pamiętam, uczyli nasze dzieci programować, niektórzy studenci, właśnie przy takich okazjach. I muszę powiedzieć, że te dzieci nasze dość dużo zyskały umiejętności właśnie dzięki temu, co ci studenci takie niszowe rzeczy uczyli, ich, których my nie umiemy, bo nie mamy potrzeby, że tak powiem, takimi rzeczami się zajmować.
Także to też chyba jest tak, że dzieci też nasiąkają, prawda? Nawet pewnie my nie wiemy, czy będąc w teatrze, na tych spektaklach, wszystkie weekendy na Muszkieterach, prawda, czy siedząc gdzieś tam na salach wykładowych, nasiąkają pewną i atmosferą, i tym zawodem, i ludźmi przede wszystkim, prawda, i podejściem do życia, więc to wszystko też gdzieś ma jakieś, no po prostu ma znaczenie.
Ale i to, że więcej osób, państwa rodziny się nie mają takiej sztywnej granicy, więcej osób w te rodziny wchodzi, a to, co jest dla rodzin korzystne, jakby wracając w historię rozwoju społecznego ludzkości, to przecież nasze rodziny pierwotnie to było 7-8 osób. Pierwotna, mała, pierwotna grupa społeczna, która najlepiej dzieliła rolę, udzielała sobie wsparcia i była najbardziej sprawna.
Czyli tak to trochę dla złagodzenia stresów można powiedzieć, że sytuacja, te rozwiązania, które sytuacja wymusza, są po prostu korzystne. Bywają.
Mogę?
Oczywiście.
Bo ostatnie badania pokazują, że najlepsza grupa programistyczna składa się z 6-8 osób. No najbardziej twórcza, no więc coś na rzeczy.
To jest właśnie ta pierwotna grupa, gdzie
a nas jest 5, nie 6. No to moglibyśmy już
świetnie dzielą rolę.
Ale ja też chciałbym powiedzieć, wbrew pozorom my bardzo dużo czasu spędzamy z dziećmi. Mamy takie, realizujemy wszelkiego typu projekty razem z dziećmi. polegające na różnych rzeczach. Kiedyś nasze dzieci robiły filmy poklatkowe, zdobywali też bardzo fajne nagrody w związku na konkursach filmowych dla dzieci, ale gdzieś też musieliśmy ich w jakiś sposób wspierać, czyli gdzieś tam na początku pokazać warsztat, jak się do tego zabrać, gdzieś tam nauczyć ich, jak pewne rzeczy robić. Oni już później to wszystko sami robili, ale najpierw pokazaliśmy im, jak robić, a później byliśmy w pewien sposób ich mentorami. Patrzyliśmy z daleka i mówiliśmy, jakbyś troszeczkę jeszcze tutaj coś dorobił, to by fajniej było. Jakbyście troszeczkę jeszcze podciągnęli, to by fajniej było. I nasz młodszy syn w tej chwili pisze o programy, gry pisze komputerowe, które gdzieś tam dostępne są w internecie, można je pobierać, grać sobie. Też jak robi taką grę, to zawsze w jakiś sposób rozmawiamy na ten temat, jak on to robi, przychodzi do nas, pyta się, jak rozwiązać pewne rzeczy. My mu pomagamy. Nasz starszy
Czyli taka bliskość rodzinna w działaniu jakby też.
Tak, nasz starszy syn książkę wydał.
Dobra, to
też w pewien sposób byliśmy w to dość mocno zaangażowani. Też mamy tam jakieś doświadczenie w tworzeniu, w pisaniu, w sprawdzaniu tekstu, w korygowaniu, wydawaniu, więc też byliśmy w stanie mu powiedzieć, co ma zrobić, przez co ma przejść, żeby dojść do celu, więc gdzieś tam te projekty i bez przerwy się toczą, tu z jednym synem, tu z drugim synem, przenikają się, więc dość dużo czasu nad tym siedzimy.
Duch twórczy tutaj.
No, jeszcze tak pięknie było, że zazwyczaj mamy takie pewne miejsca, my dość dużo po górach chodzimy i pewne miejsca, pewne szlaki, ścieżki turystyczne będą mi się kojarzyły z projektami, które robiły dzieci, bo pamiętam, że tędy szliśmy i dyskutowaliśmy właśnie nad fabułą ich filmu na jakiś konkurs. Także mam takie skojarzenia. Ten szlak, ten film.
Ten ciekawa jestem, czy dzieciaki wasze gdzieś tam czasami jakieś spostrzeżenie a propos roli, budowania roli, coś, no bo teraz tak, to jest teatr dla dzieci, jest teatr lalki aktora. Wasze dzieci w ogóle są głównym odbiorcą. Bywają takie sytuacje, że dzieci w jakiś sposób was ukierunkują, coś powiedzą, także, że
ja
gdzieś
myślę,
wam coś pomogą?
Że dzieci też inspirują, bo Ania kiedyś stworzyła świetną rolę, inspirując się córką, to może...
Tak, dokładnie. To znaczy, nie mnie oceniać, czy ta rola była świetna, ale rzeczywiście tak wiele osób powiedziało. I to była rola Nusia i w przedstawieniu Nusia i Wilki. I rzeczywiście dostałam taką perukę z takimi lokami. Nasza córka właśnie ma takie loki fajne na głowie. I gdzieś scenariusz popchnął mnie do Marcysi po prostu. Ona była moją główną inspiracją. Dziewczynka introwertyczna, ale dosyć odważna, ale wrażliwa. Także to był strzał w dziesiątkę. Gdzieś Marcysia i sama jak przyszła na spektakl, to wiedziała, że to o niej.
Zobaczyła siebie.
I to było naprawdę coś takiego magicznego w teatrze. Ale to, co mogę powiedzieć o Marcysi, bo Ignacy jest jeszcze za mały. On do teatru jeszcze nie chodzi. Był
on
raz
traktuje teatr jako miejsce, które zabiera mu rodziców w tej chwili. Tak, myślę.
Nie bardzo go to interesuje. Te lalki wydają mu się takie dziwne, umalowane, duże, jest ciemno, jest jakaś scena. I to jeszcze nie dla niego. Ale Marcelina rzeczywiście jest osobą, w moim odczuciu, bardzo kulturalną. I jestem przekonana, że właśnie to, że przychodziła do nas, to, że obcowała,
nasiąknęła
i rzeczywiście ona powie być może mniej albo jeszcze mniej, ale wiadomo, że jest bardzo bogata wewnętrznie i jeżeli już coś powie, to wceluje w punkt. Także tak. Nie lubi, kiedy ktoś rozmawia w teatrze, denerwuje ją, kiedy jakaś koleżanka ją tam kuksa i mówi, ale to jest, tam zobacz, jak ktoś śmiesznie zrobił, ona tego nie cierpi. Jak odbiera sztukę, to chce być skupiona i nie życzy sobie od dawna, żeby ktoś jej to zakłócał. Także takiego mamy widza. I oczywiście zwraca uwagę, kto coś tam źle, przepraszam, nie źle, tylko kto coś zrobił inaczej na przykład na przedstawieniu. Być może, kto to wie.
W ogóle takie mam wrażenie, jak słucham o waszych dzieciach, że one tak nasiąkają i w zasadzie nie wiadomo przez jakiś czas czym, a potem dopiero to się objawia i tak się zastanawiam, że z chęcią za parę lat usłyszała, czym syn nasiąknął, tak? Bo taki tutaj niby nic jeszcze na razie, niby nie wiadomo.
Marcelinka też jeszcze nic.
Syn nasiąknął w tej chwili klockami Lego.
Zębami je rozkłada.
W każdym domu, pod każdą szerokością geograficzną, bez względu na profesję rodziców.
My budujemy role, on buduje sobie jakieś garaże i magazyny.
Kobiety i mężczyźni w jednym zawodzie. Czy zauważyliście, jakie są różnice w wykonywaniu tego samego zawodu, w podejściu do pracy w przypadku kobiety i mężczyzny? Tu na początku już troszkę mówiliśmy. Tutaj pan Krzysztof Zatwarnicki zwrócił na to uwagę. Panie bardziej w grupie i to się z jednej i z drugiej strony, u jednej i drugiej pani Ani potwierdza. Panowie...
Umiejętności społeczne, tak?
Tak. Ale czy jakby na tym koniec, czy jeszcze obserwujecie jakieś takie różnice, które was być może inspirują też nawzajem? Są takie wyraźne, nie? Że tak podchodzi mężczyzna do budowania roli, tak kobieta do spektaklu, do pracy, do projektu, do programu, do studentów.
Możemy patrzeć na jakieś różnice w podejściu intelektualnym, tak? O mężczyznach mówi się, że są fajni, dobrzy w takim prostolinijnym myśleniu. A,
tak, ale
B,
to nie
C,
zawsze myślę
tak
te schematy,
kobiety,
prawda? Emocje
bardziej cyrkularnie, bardziej systemowo. Ale też mówi się o tym, że kobiety są bardziej liderkami emocjonalnymi, bardziej kierują się emocjami w życiu, mężczyźni bardziej racjonalnie postępują.
Ale
przecież
w teatrze,
w zawodach też może się różnie mieszać.
Akurat
w teatrze chyba bardziej emocjonalnie.
Właśnie,
prawda?
W teatrze kiedyś mieliśmy takie zajęcia z panią psycholog, która robiła nam testy. Mhm. I okazywało się, że większość dziewczyn ma mózg taki troszeczkę męski. Mhm.
Bardziej analityczny.
Tak, taki w tym zawodzie. A znowu mężczyźni. Mhm.
Bardziej
kobiecy. Bardziej tą kobiecą specyfikę. Mhm. Więc u nas jest
to się da zauważyć gołym okiem?
To znaczy, no, na pewno mężczyźni aktorzy to tacy troszeczkę, akurat może nie mój Krzysztof, ale bardziej narcystyczni niż przeciętny Kowalski, który sobie chodzi po ulicy.
Czy przeciętna Kowalska.
Czy przeciętna nawet Kowalska. Tak.
No pewnie, żeby zachwycać ludzi, też musi trochę zachwycać się sobą. No, jest tak, jakiś element nieodzowny. Mhm. A myślę, że też dużo narzuca nam rola, no bo są różne scenariusze. Czasami gramy kogoś spokojnego, stonowanego, a czasami te emocje muszą być wybebeszone i chcąc nie chcąc, podświadomie, myślę, że od tego nie warto uciekać. Gdzieś to te emocje dźwigamy nawet poza budynek teatru. Gdzieś ta rola jest budowana nawet w momentach, kiedy nam się wydaje, że
kiedy gotuję obiad, zmywam naczynia,
tak
coś
jest.
Robię.
Więc ta dominacja, albo ta uległość, te stonowanie, czy ta agresja, gdzieś to wypływa, gdzieś to jest, się do nas przykleja.
Ale też nie czarujmy się, prawda? Przepraszam, że wejdę w słowo. Żeby odgrzebać w sobie emocje na scenie i znaleźć w sobie tę rolę, na przykład takie Krzysztof rolę narcyza motyla w Marwinie, musi ten kolor w sobie nosić. Mhm. Prawda?
Odnaleźć i zrozumieć. Zgadzasz? No może nie nosić na co dzień, ale gdzieś w trakcie prób.
No gdzieś taki niewidoczny później... może, ale jednak nosi, prawda?
Mhm. Jakąś nić, umówmy się, nić.
Tak, nić, malutką nitkę.
Płaszczyznę. Pani Aniu, no pani też chyba z tym w kierunku analitycznego umysłu, czy nie?
Nie wiem. Ja jestem straszną promotorką akcji Dziewczyna Politechniki. Troszkę tutaj prywaty zrobię. Jest 19 kwietnia w całej Polsce taka akcja. I prawdę mówiąc, jednej rzeczy jakby nie rozumiem. Kobiet w nowych technologiach jest naprawdę sporo. W firmach, na konferencjach branżowych są prelegentkami, są szefowymi działów, są prezesami. A na studiach jest to 10%. I to nie tylko u nas na Politechnice, ale też na innych uczelniach. Tak statystycznie średnio wychodzi te 10%. I to jest strasznie mało, bo rynek jest bardzo żądny kobiet w pracy. Sytuacje są takie, jak jest grupa studentów, kto jest starostą? No wiadomo, że dziewczyna.
Kobieta, no pewnie.
Dlaczego? Bo ogarnia wszystko. Mhm. Pamięta egzaminy, komu co. Nie wiem, czy tu wchodzi ten multitasking, pan będzie bardziej wiedział. Ale wszystkie takie sprawy związane z relacjami, kontakt z dziekanatem, z prowadzącymi, zazwyczaj są to studentki. I sobie fantastycznie radzą, świetnie sobie też radzą w nowych technologiach. To nie jest tak, że dziewczyny są gorsze. I strasznie mnie na przykład frustruje takie hasło, że jak dziewczynka, to na nauczycielka, jak chłopak, to na politechnikę. Normalnie dym mi z uszu leci.
Tak myślę, przepraszam, że się wtrącę. W tych nowych technologiach chyba większe znaczenie ma właśnie myślenie systemowe niż takie liniowe.
To zależy jeszcze, jakie stereotypy funkcjonują.
No tak.
Dziewcząt jest bardzo mało, a się świetnie sprawdzają na przykład jako testerki. Świetnie się sprawdzają jako analityk systemowy, bo musi rozmawiać wtedy z człowiekiem, z klientem i te umiejętności takie, no chociażby pogadania o wszystkim, o niczym, nawiązywania rozmowy, dopytywania się, a nie, że od razu bierzemy i co, ten człowiek się ze mną nie zgadza, to ja go tam z łokcia albo z kolana.
To prawda,
to jest strasznie wartościowe, to jest bardzo cenne. Natomiast kłopot jest taki, że dziewczyny idą studiować różne kierunki, wierzę, że z pasją, a potem się przebranżawiają po studiach. Więc jeżeli ktoś idzie studiować matematykę, ekonomię, dlaczego nie informatykę? Tam jest świetna praca, pasjonująca. To nie jest tak, że siedzi, ma się klapki na oczach i się tylko kodzi w piwnicy, tam o suchym chlebie i pizzy, znaczy pizza i kawa, nie? To jest takie posiłek informatyka. Kola. Taki żart jest, że programista to jest organizm, który przetwarza pizzę i kawę w kąt. No to nie, tam jedzą coś innego nasi studenci też.
Z rzadka.
Ale jest to, naprawdę strasznie są kobiety potrzebne tej branży i bardzo są doceniane też. Oczywiście każdy musi mieć coś, przepraszam, pod fryzurą, żeby w tej branży się znaleźć. Dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której się troszkę mało mówi. Znajomość języków obcych. Mhm. Łatwiej nauczyć programowania niż dobrego angielskiego i dobrego niemieckiego. A dziewczyny no, na ogół fajnie łapią właśnie takie sprawy językowe i no, bardzo są potrzebne.
No my na kobiet, panie Krzysztofie, co jest takiego typowo jakby męskiego w tej pracy, w podejściu do pracy?
No tutaj ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo często jako mężczyzna kłopot z pracą z moimi studentami, bo ja wymagam od studentów, żeby ustalam pewne reguły gry na samym początku semestru i wymagam, żeby te reguły gry były przestrzegane przez studentów przez cały semestr od początku do końca. Jak kończy się semestr, to wystawiam oceny. Jak ktoś się nie zmieścił w moich ramkach, no to przykro mi, ale wypada.
Czy taki ojcowski styl prowadzenia?
Nie, do dzieci podchodzę znacznie łagodniej. Czasami właśnie tak mówię, biedni studenci. A tak jak widzę, moja żona potrafi do
bardziej
tego... Bardziej elastycznie, miękko potrafi tych studentów zrozumieć, pogłaskać. Lepsze efekty. Dużo lepsze efekty ma. I właśnie to mnie, muszę powiedzieć, frustruje często, że ja się staram, tutaj ustalam reguły, przestrzegam, twardy jestem. Jestem taki uporządkowany, a moja żona, która bardzo na luzie do tego podchodzi, ma dużo lepsze efekty w nauczaniu często niż ja.
Ja muszę do państwa częściej przychodzić, mąż mnie chwali.
Cieszę się bardzo, że możemy się do tego przyczynić. A jeszcze jedna rzecz mi tylko już niestety czas nas goni na koniec. Zastanawiam się, czy wykonywane przez was zawody pomagają wam też w życiu rodzinnym, ale w takim sensie, że na przykład tworząc spektakle dla dzieci, zagłębiając się gdzieś ten świat dziecka, w tą rzeczywistość, łatwiej wam jest jakby rozumieć swoje dzieci, ich świat, myśleć o nich?
No z mojego doświadczenia to jest tak. Zdecydowanie prościej jest zrozumieć czyjekolwiek emocje. Popycha mnie to wręcz do zrozumienia siebie, świata, emocji. Czytam dużo dla mnie fascynujących, ciekawych książek filozoficznych, psychologicznych i myślę, że dzięki temu właśnie
dzieci
zawodowi
na tym też korzystają.
Myślę, że otwiera to naprawdę dużo drzwi. Co więcej, jestem przekonana, że właśnie zawód, który uprawiam, przyczynił się do tego, że bardzo się poprawiły relacje między mną a najbliższą rodziną, rodzice. Że też są momenty, kiedy nie rozumiem totalnie swoich dzieci, być może jestem za bardzo zmęczona i no, umówmy się, bywają różne sytuacje, ale jednak gdzieś staram się to ogarnąć. Też się do tego przyczynia to, że dużo dzieci, które do nas przychodzą do teatru, są to dzieci chore. I teraz jak się patrzy na to ze swojej perspektywy ludzi zdrowych, mających pracę, zdrowe dzieci, często wygląda to tak, że nie mam w ogóle prawa mieć jakiegokolwiek znaku zapytania do losu, bo tyle jest tego cierpienia dookoła, że kiedy się na to patrzy i zdaje się, i widzi się jeszcze dodatkowo zadowolenie, szczęście w tych oczach chorego, bardzo niekiedy chorego dziecka, to jest totalnie rozbrajające. To się stoi, po prostu dochodzi się do ściany i się wie, że wszystko jest w porządku, że naprawdę wszystko jest okej.
Okay. A tak się zastanawiam, bo też tematy, to już niestety musimy kończyć, ale tak myślę sobie, tematy poruszane też w spektaklach, to też chyba jest taki dodatkowy atut tego, że już ma się pewne rzeczy przerobione, czy ma się w ogóle świadomość pewnych rzeczy, pewnych kwestii, już będąc tak blisko gdzieś tych rolach w tych spektaklach.
No na pewno mniej rzeczy dziwi. To nigdy nie jest takie zero-jedynkowe podejście. My to analizując scenariusze, różne typy postaci, traktujemy je dosyć poważnie. Jakby inspirujemy się też ludźmi, sytuacjami z życia, więc przekładamy sobie tekst ten mówiony na scenie na sytuacje życiowe. Szukamy sobie inspiracji, szukamy postaci, które mogłyby zafunkcjonować w rzeczywistości. I w związku z tym jakby ta...
Siłą rzeczy się to przekłada na rzeczywistość, nie? Na obok ludzi, na
tych
bliskich.
Tak, też na zrozumienie, ich emocji, na zrozumienie różnych działań. Ale to jest fascynujące.
Kiedy można tą pracę wykorzystać. Proszę Państwa, no bo niestety czas nam się kończy. Bardzo różne doświadczenia zawodowe, ale łączy Was jedno. Razem pracujecie i pasja, z jaką pracujecie.
Bardzo wam... I miłość.
I miłość Was łączy, tak. Chociaż założenia były inne, nigdy żony aktorki. Pan nie miał takich, panie Krzysztofie, nie?
Nie, żona, nie. Moja żona mogła być informatorem.
Dobrze, jest jak jest. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu, za tą rozmowę. Przypomnę tylko, dziś moimi Państwa gośćmi byli Anna i Krzysztof Jarota, aktorzy z Opolskiego Teatru Lalki Aktora, Anna i Krzysztof Zatwarnicy, informatycy z Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej, Wacław Mitora i psycholog. Bardzo Wam dziękuję. Szybciutko tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm, w zakładce z rodziną i do twarzy, będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień temat pora na seniora. Porozmawiamy m.in. o tym, czym jest wśród osób starszych tak zwany zespół słabości, jak można go uniknąć, jaka jest rola rodziny i najbliższych, żeby podtrzymywać u osób starszych sprawność i aktywność. I o tym porozmawiamy 14 marca między 20 a 21. Dzisiaj już bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc. W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną i do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.